Boh je dobrý. A láska je hoď na vieky. Čiže slyšeli sme, za pravde poviadam vám. Keď Jezus mluví za pravde, to sluchajte uvážne, bo to je vážna rzecz. I to, co čítali sme, čo to bolo čítané, to, jak vážne je položenie, znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, ale na podstawie Słowa Bożego. Bo Jezus mówiąc, zaprawdę powiadam wam, mówi, słuchajcie, ważna rzecz, którą wam oznajmię. Ważna i bardzo istotna. To, żebyście uwierzyli. Żebyście wierzyli. Żebyście w wierze trwali. Ale ważna jest też ta odpowiedź, co to jest to uwierzenie i co i komu mamy uwierzyć. Bo czasami jest to takie bardzo ogólnikowe. Uwierzyć Panu Jezusowi, no i co dalej? Co to znaczy? Tak? Często jest to czymś, co sprawia nam pewną trudność, bo nie rozumiemy. Wydaje nam się, czy próbujemy odnaleźć w tym wierzeniu jakieś swoje potrzeby. Tak? I próbujemy je też odgadnąć, jakoś tak z pokorą ułożyć się w tej sprawie z Panem Bogiem. A więc czasami wertujemy Słowo Boże, by odnaleźć te fragmenty, czy te fragmenty Bożego Słowa, nauczania, które akurat pasują nam do pewnego pragnienia, czy realizacji pewnego pragnienia. I przychodzimy w modlitwie i mówimy, Boże, oto ja na podstawie słowa Twojego przychodzę do Ciebie, więc oczekuję, że teraz wysłuchasz i odpowiesz. W sposób taki, że Ty i ja będziemy zadowoleni. A przede wszystkim ja. I ważne jest to, żebyśmy sobie ciągle przypominali, że Bóg nie gra w te gierki. On nie jest na naszym poziomie i nie jest rodzicem, który ustępuje swoim dzieciom. To nie jest rodzic, który pobłaża swoim dzieciom. To nie jest rodzic, który rozpieszcza swoje dzieci i daje im wszystko, co tylko sobie zamarzą i wszystko, co sobie zapragną. Bo czasami mamy taki piękny fragment, rozkoszuj się Panem, a da, czego życzy sobie serce swoje. I często nadinterpretujemy tego. Nadinterpretujemy, a więc próbujemy tam włożyć swoje własne pragnienia, oczekiwania. O jakże jesteśmy wtedy smutni, jeżeli nas kochany tatuś nie wysłucha nas. I on mnie nie kocha jak ten mój cielesny. Bo ten cielesny również mi nie wszystko dawał, czasami był zły. A więc ten też nie jest taki, jaki sobie wyobrażam, jakiego bym chciał, albo jakiego oczekuję. Dlatego tak wielu ludzi jest rozczarowanych Ojcem. Dlatego tak wielu ludzi rozczarowanych jest Bogiem. Tak wielu ludzi jest rozczarowanych tym, że wiara niekoniecznie wprowadza w to, czego byśmy sobie życzyli. Bo taka jest rzeczywistość, którą musimy sobie uświadomić, bo jeżeli tego nie uświadomimy, będziemy w wielkim niebezpieczeństwie. A więc będziemy poddani różnego rodzaju naciskom czy wpływom, które będą powodowały, że nasze chrześcijaństwo będzie dryfować. Nasz rozwój duchowy nie będzie właściwy. Nie będziemy się czuli bezpiecznie, pewnie, mimo tego, że nie wszystkie nasze marzenia Pan Bóg zrealizuje. Wręcz bym powiedział, że czasami doświadczamy i możemy doświadczać. I to jest też zapisane w Bożym Słowie. Apostoł Piotr napisał, nie dziwcie się, gdy was czasami spotyka coś, czego nie rozumiecie. Że spotyka was coś, co sprawia, że czujecie się jakby okradzeni i jesteście jakby w pewnej pustce. Nie dziwcie się. To są takie rzeczy, kiedy człowiek modli się do Pana Boga, woła do Niego, ale tutaj jakby waliło w sufit. Nie dziwmy się, bo to jest doświadczeniem sióstr i braci w Chrystusie Jezusie. To jest doświadczeniem każdego z nas. To jest doświadczeniem, które nazwałbym bardzo ważnym i istotnym w życiu człowieka wierzącego. Jakub nie pisałby: radujcie się z każdego doświadczenia, z próby waszej. Radujcie się z tego. No to jakby jakieś szaleństwo, radować się z doświadczeń, z prób. Wydaje się wręcz to niezbyt apetyczne, bym powiedział. Takie trochę niezbyt przyjemne. Niemniej taka jest ta duchowa rzeczywistość, w której się poruszamy. Rzeczywistość, w której żyjemy. Przeczytam ten: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Za najwyższą radość. No to już oszalał. Poszedł za daleko, dlatego mówię, często nie lubiłem Jakuba. No bo co to za radość, najwyższa radość. Czyli ma bardziej się radować z tego, że wszystko pięknie, ładnie się układa, a kiedy przychodzi doświadczenie, tak, to mam sobie, kiedy próba, to mam sobie to jako najwyższą radość. Bo próba, czasami sobie myślimy, co to jest ta próba, tak? Czym jest próba? Myślę, że to jest też ta próba wiary. Myślę, że to jest to próba związana z tym, czy jesteśmy po stronie Bożej, czy nie. Ale poczytujcie sobie to za najwyższą radość. Czy tak jest w naszym życiu? Ja wiem po sobie, że niekoniecznie tak jakoś się cieszę z tego powodu, kiedy próbę przechodzę. Raczej wychodzi ze mnie stara natura. Próbujemy, no dawaj, dajemy, no. Heja, wyskocz. Teraz pokaż, co potrafisz. Wyjdź z siebie, stań obok. Zareaguj pełną swoją złą naturą. Ale tutaj nie. Tutaj jest wręcz przeciwnie. Czego mogę się w tej sytuacji nauczyć? Jak zachowałby się Jezus, który jest moim Panem, którego sługą zostałem dobrowolnie? Jak zachowałby się ten, który jest dla nas przykładem? Jak zachowaliby się apostołowie w takiej sytuacji? Jak oni sobie z tym radzili? Jak oni wychodzili z tej sytuacji? Co oni wtedy, jaką mieli postawę, jakie podejście? Czy uczę się od tego? Czy uczę się od swojej starej natury? To jest ciągle pewien dylemat, który oczywiście istnieje w życiu każdego człowieka i to jest to coś, z czym zmagać się będziemy, dopóki żyjemy. Bo Bożym pragnieniem jest to, żeby nasza wiara była czysta. Pozbawiona wszelkiej takiej sztuczności. Pozbawiona jakichś elementów niewłaściwych. Chcę, żeby nasza wiara była stricte połączona z Bożym Słowem. Byśmy na niej się oparli. Ale jak ostatnio czytaliśmy, czy ja rozpocząłem czytanie listu Judy, którym Juda postanowił napisać do zboru, do wierzących, postanowił napisać na podstawie obserwacji i doświadczeń sytuacji, jakiej znajdował się ówczesny Kościół, postanowił napisać i przekazać pewną bardzo ważną i jasną prawdę. Prawdę dotyczącą tego, że potrzeba pewnego wysiłku w życiu człowieka bieżącego. Że to nie przyjdzie od tak, ale potrzeba pewnego wyzwania, konkretnej postawy i konkretnego uświadomienia sobie zagrożeń. Często mówimy, i słusznie, że zbawienie jest nam dane o darmo z łaski. Zbawienie sprawujemy dziś. Ale też słowo mówi, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Wytrwać to znaczy trwać w wierze i w ufności. Myślę, że bardzo istotne jest i bardzo ważne, że nie to, żebyśmy pełzali do zbawienia, ale żebyśmy, jak to jest napisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 1 wersecie, patrzyli, mając tak wielki obłok świadków, Może przeczytamy, tak? Pierwszy, 12 rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy i drugi rozdział. Werset. 12, 1, 2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i po prawicy tronu Bożego. Przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, to jest jakby podsumowanie tego, co wcześniej w 11 rozdziale jest powiedziane na temat wiary i ludzi wiary. Tak? I tam są bohaterowie wiary, którzy jedni doznali odpowiedzi na swoje modlitwy, na to, że to Bóg im, na co im Bóg wskazał, w jakich pokierował. Ale też czytamy, że byli tacy bohaterowie wiary, którzy nie oglądali zapłaty swojej wiary. Wręcz przeciwnie, stracili życie. Tam jest napisane, że byli nawet tacy, z których skórę zdzierano, którzy musieli uciekać i błąkać się po różnych pustych miejscach, by chronić swoje życie. A więc nazwał ich autor listu do Hebrajczyków bohaterami wiary. Ludźmi, którzy byli świadkami, byli wielcy, bo oni poprzedzali, oni torowali nam drogę. Oni objawiali i pokazywali, że warto, że Bóg jest tym, który jest godzien tego. Ale robili to, bo złożyli z siebie ciężar i grzech, który próbował ich usidlić. Postanowili odsunąć swoje należne prawa, żeby biegli, by biec wyścigu, który jest przed nimi. Bo zostali powołani przez Boga, bo zostali powołani przez Niego do tego, żeby wykonać Jego słowo. By to słowo przyjąć i wykonać. I na tym polega wiara. Nie polega tylko na tym, żeby wierzyć, że Bóg dobrze mówi. Boże, dobrze mówisz. Ale żeby to słowo włożyć do swojego umysłu, do swojego serca i zacząć je wykonywać. Bo na tym polega wiara. Bóg nie będzie nas sądził na podstawie właściwej wypowiedzi czy tego, że będziemy mówili odpowiednie słowa. Ale Bóg chce, żebyśmy wykonywali to słowo, byli wykonawcami. Ale żeby wykonywać to słowo, to ja potrzebuję to słowo znać. Potrzebuję się w nim zanurzyć. Potrzebuję je rozważać. Ciągła jest propozycja Boża, która mówi o tym, żebyśmy to słowo potraktowali w taki sposób, żebyśmy je rozważali. Zobaczcie, o tym chociażby mówi pierwszy psalm. Jeszcze ja mam psalmy jeszcze? O, mam. Myślałem, że tutaj też wyciągałem. Bo parę kartek musiałem wyrzucić, bo nie wszystkie mi się podobają. Nie wiem jak wy, ale ja tak... Nie wiem, dlaczego Judę zostawiłem i Jakuba, no ale trudno. Pierwszy psalm. Zwróćcie uwagę. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. A więc zobaczcie, jak cudowny jest to psalm. Jak cudowna wam płynie lekcja i pewna porada dla każdego z nas. To jest początek psalmów, to jest początek pieśni, które idą dalej, aż jest ich 150. Ale w tym jest bardzo istotna rzecz. Szczęśliwy. Szczęśliwy. Z tym szczęściem różnie bywa. Bo rada bezbożnych czasami wydaje się dobra. Rada bezbożnych wydaje się chwilowo przyjemna, bo ona zaspokaja pewne popędy, które są w nas. Pewne pożądliwości, które są w nas. Pewne przyzwyczajenia, które gdzieś drzemią w naszych sercach i w naszych umysłach, ale Bóg chce od nas z nich wyzwolić. I tam jest mowa, kto nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Tym jest szyderca. Ktoś, kto szydzi. Ktoś, kto ma tak naprawdę nie ma żadnego autorytetu. Człowiek, który kompletnie słucha tylko swoich własnych pożądliwości. Jego jest zmienny, jest po prostu, można powiedzieć, jak to się pięknie mówi dzisiaj, jest sobą. Ja lubię to słowo. Ja jestem sobą. Ale kim? No sobą. A kto ty jesteś? No, sobą. Boże, ja to uwielbiam. Co to znaczy, to nie wiadomo, bo nie wie nawet, jest zmienny, ludzie są zmienni, prawda? Spotykamy po prostu, ale nie ma co się dziwić, no bo skąd może człowiek wziąć? Skąd może brać? Może brać jedynie z tego, co słyszy, z tego, co widzi, z tego, co mu się wydaje chwilowo przyjemne i słuszne. Myśli, że jest tak zdolny umysłowo, że jest w stanie poznać wszystkie prawdy. Lecz szczęśliwy, kto ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. No, tutaj zaraz powie brat, jak to zakon? Zakon już przeminął. No to wytnijmy Stary Testament. Nie, zakon nigdy nie przeminie. Zakon zawsze będzie. Bo zakon to jest prawo. Bóg nie wyrzucił prawa, powiedział, nie będę sądził tam. Prawa nie ma, koniec. Nie ma prawa żadnego. Nie, prawo jest. Prawo istnieje i funkcjonuje. I to prawo mówi nam, jacy jesteśmy. Że jesteśmy grzeszni. Prawo będzie nam to mówić. Bo taki ma charakter prawa. Ale to, co możemy zrobić z tym, to uciec w bezpieczne ręce Boga. To uciec z Jego ramiona. A nie uciekać i wyrzucać to prawo. Powiedzieć, ono nie jest mi potrzebne. Będę robił, co będę chciał. No bo jeżeli wyrzucam prawo, to co będę robił? No jaką postawę? Wierzę, ale w co wierzę? Wiecie, zrozumiecie mnie? Że wiara nie polega na tym, że ja sobie wierzę w Pana Jezusa Chrystusa. No ale konkretnie. No miłość bliźniego. No ale konkretnie. Tam miłość bliźniego w zakonie jest jasno i wyraźnie ukazana. Że nie będę czynił tego, co jest złe. Nie będę przeginał w swoim życiu. Jak ważne jest zapoznanie się z prawem. 613 przepisów do tego prawa to są niebywałe rzeczy. Kiedyś rozmawiałem z pewnymi ludźmi i mówią, no je tak, prawo ceremonialne zostało odrzucone, więc zostaje tylko tamto jedno prawo. Ja mówię, jakie ceremonialne? Prawo 613 przepisów to nie jest prawo ceremonialne. Bo czy ceremonialnym prawem jest mycie rąk przed jedzeniem? Czy prawem ceremonialnym jest to, żeby wyrzucić śmieci poza obóz? A wszystko to w celu tego, żeby to, co mi złego się dzieje, nie stało się udziałem mojego bliźniego. To jest niesamowite. Ale tutaj chodzi o to, żeby rozważać Słowo Boże. Boże wskazówki. Żeby rozważać Pismo. Żeby rozważać to, co jest tam związane. Z tym prawdą, która jest objawiona. Dlaczego też potrzebujemy czytać Boże prawo? Nie po to, żeby się usprawiedliwić i przez to prawo stać się sprawiedliwymi. Bo nigdy tak nie będzie. Prawo zawsze będzie pokazywać na naszą słabość. Ale z drugiej strony pomoże nam zrozumieć, dlaczego Bóg nam radzi, byśmy postępowali w taki, a nie inny sposób. Bo Bóg nam radzi. Prawo i zakon mówi, radzę ci, wykonaj to. A będziesz żył. A będziesz miał powodzenie. A będziesz miał właściwe podejście. To znaczy, jeżeli będziemy rozważać, mieć upodobanie, Słowo Boże jest natchnione przez Boga. Ono jest czymś, co jest zakryte przed ludźmi, którzy nie mają upodobania w nim. Którzy czytają, żeby znaleźć coś, co nie jest akurat potrzebne dla ich duchowego rozwoju i życia. Kiedy szukają jakichś innych rzeczy niż to, co Bóg przez Ducha Świętego chce pokazać i na co chce wskazać. Ale zwróćcie uwagę, że mowa o tym ma takie znaczenie, czy jakby ten psalm ma takie znaczenie, czy psalmista przekazuje bardzo istotną prawdę. Słowo Boże ma moc. Słowo Boże to jest prawda. A kiedy poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Chcemy być wolni? Rozważajmy to słowo. Tam jest napisane dniem i nocą. Niech będziemy przesiąknięty nasz umysł, nasze serce tym słowem. Niech ono nam się śni po nocach. Lepiej, żeby się śniło Słowo Boże, niż jakieś inne bzdury. Lepiej, żebyśmy byli przesiąknięci Słowem Bożym, niż byśmy byli przesiąknięci jakimiś głupotami. Bo Słowo Boże będzie strzegło naszych serc i naszych myśli. Ono będzie sprawiało, że zaczniemy rozumieć i zaczniemy poznawać tego, który za prawdą tego słowa stoi. Nie poznamy go inaczej, jak przez jego słowo. Nie możemy osobiście stanąć przed nim i powiedzieć: dzień dobry, to ja, witam cię Panie Jezu, bardzo mi miło, poznajmy się, chodźmy na kawę, pogadamy trochę. No nie możemy tak. Nie możemy z nim zasiąść jak uczniowie razem przy grillu, kiedy rybki sobie smażyli. Albo kiedyś sobie leżeli w ciepełku w ogrodzie pod palmami i rozmawiali. Ale o co ci chodziło, Panie Jezu, kiedy powiedziałeś to? No nie możemy tak, prawda? Możemy to uczynić jedynie w duchu i w prawdzie. Dlatego jeżeli rozumiemy i pragniemy, mamy upodobanie w zakonie Pana i rozważamy go dniem i nocą, to jest jedno cudowna rzecz, która jest zapisana w 3 wersecie. To taki człowiek będzie szczęśliwy. 1, a 3 mówi, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, wydający swój owoc we właściwym czasie, którego liść nigdy nie zwiędnie. To jest ta Boża obietnica. Podobne słowa są zapisane w Księdze Jozuego w 1 rozdziale. Kiedy Bóg do Jozuego powiedział jasno i wyraźnie, po pierwsze nie bój się, a po drugie zrób dobrą rzecz. Rozważaj moje słowo, a tam jest jeszcze coś dodane, i nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo. Trzymaj się środka. Rozważaj i trzymaj się tego słowa. Można powiedzieć, dodane jeszcze jest bardzo istotna rzecz. I tam jest pewna obietnica znowu. Zawsze jest to związane z pewną obietnicą. Czyli coś z tego, co z tego będzie. Jaki będzie tego efekt? Efekt będzie taki, powiedział Bóg, że gdziekolwiek pójdziesz, ja będę z tobą. Gdziekolwiek pójdziesz, ja będę z tobą. Tylko rozważaj to słowo dniem i nocą i nie odstępuj od niego, ani w prawo, ani w lewo. Inaczej mówiąc, trzymaj się tego słowa. Trzymaj je mocno, żeby cię nikt nie okradł. Żeby nikt cię nie ograbił z tego. Wiecie, my musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy pod obstrzałem. Moce ciemności, celem ich jest to, żebyśmy na tej drodze, którą idziemy, żebyśmy pobłądzili, żebyśmy odeszli od wiary, żebyśmy naszą wiarę zbrukali i zniszczyli przez różnego rodzaju dokładki. Celem przeciwnika jest to, żeby zniszczyć prawdziwy obraz chrześcijaństwa. Celem przeciwnika jest to, żeby zniszczyć prawdziwy obraz Jezusa Chrystusa. By chrześcijanie robili, co chcą i jak chcą i tak naprawdę mówili tylko, ale nie byli wykonawcami słowa. Celem jest to, żebyśmy zajęli się konkretnie sobą i wyrywali sobie różne fragmenty, jeżeli chodzi o Boże Słowo. Wiecie, Niestety, ale wciąż spotykam ludzi, którzy czytają słowo na chybił trafił. Czyli biorą Biblię i sobie jak się otworzy, tak będę czytał. I powiem wam szczerze, jestem tym przerażony. Oczywiście, cud się może zdarzyć i słyszałem taki argument, no ale mi się otworzyło i było to do mnie. No to hulaj dusza. Bierzmy słowa na chybił trafił. Ba, możemy je sobie też wynajdować, jakie sobie potrzebujemy. Ale Biblia mówi, że symbol czy obraz Paschy to jest obraz śmierci Jezusa Chrystusa. To był symbol tego, co się miało wydarzyć. Że Jezus Chrystus miał być zabity i złożony w ofierze za lud. I że każdy, kto przystąpi do tej wieczerzy, będzie chroniony przed śmiercią. Anioł śmierci nie będzie miał dostępu. I kiedy Izraelici, ale ma to być też w ubraniu, w gotowości, żeby uświadomili sobie, że są wygnańcami, że są pielgrzymami, że tylko dzięki Bożej łasce są bezpieczni. I tam jest opis, że kiedy zabijali to czyste zwierzę, jednoroczne, i siadali przy tym stole, to jest napisane, że mieli zjeść wszystko. Że nie mieli wybrzydzać. Że trochę zjem tego, a resztę wyrzucę. Wszystko. Nie było rzeczy przyjemnych i nieprzyjemnych. I podobnie jest w życiu człowieka wierzącego. My nie możemy sobie brać niektóre rzeczy, a niektórych sobie zostawić. Wszystko. Mamy zjeść całe Słowo Boże. Dlatego w pewnym momencie polubiłem Jakuba. I czytam Jakuba, bo wiem, że to jest mądry fragment Bożego Słowa. I choć przypomina mi, wprost mi mówi, słuchaj koleś, uważaj, bo nie jesteś pępkiem świata, jesteś tylko zbawionym dzięki łasce Bożej grzesznikiem i trzymaj się mocno wyznania wiary i nie kombinuj. I myślę, że to jest istotne, żeby pamiętać, że Boże Słowo chce nas nauczać strzec i prowadzić. Zwróćcie uwagę. Gdyby to wszystko było takie bezpieczne, że przychodzimy do Pana Jezusa, oddajemy Mu swoje życie i On już mocą Ducha Świętego nas prowadzi i już jesteśmy osobiście, mamy taki komputer włączony do głowy i dzieje się coś i od razu taka mapa wyskakuje i jak mamy iść. Ale zwróćcie uwagę, kiedy czytamy listy, kiedy czytamy nauczanie, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to okazuje się, że w chrześcijaństwie jest masę zagrożeń. Że chrześcijanie są wystawieni na masę zagrożeń. Czytamy o Galacjach, prawda? Co tam się działo? Że dobrze zaczęli i Paweł musiał do nich powiedzieć o głupi Galacjanie. Nierozumni. Czytamy o Koryntian i czytamy tam, że Paweł musiał do nich napisać jesteście szczytecznikami gorszymi niż poganie. Czytamy w innych listach i ostrzeżenia dotyczące tego, żeby uważać na pseudonaukę, na filozofów, na jakieś błędne sposoby myślenia. Czytamy ostrzeżenia mówiące, słuchajcie ludzie, Pan Jezus przyjdzie oczywiście, ale to nie znaczy, że macie teraz łazić po domach, jeden po drugim, macie chodzić i tam różne bzdury opowiadać, żeby się też przy okazji najeść, po bamałuci, czy jak to inaczej się mówi, tam trochę niewiasty wolne, tak trochę ten, no. O. Pobałam uczyć. No to jest napisane w liście. Ale weźcie się do pracy, pracujcie uczciwie, bo ja wam mówię, kto nie pracuje, niech nie je. Tak? A więc zobaczcie, były różne cyrki i różne rzeczy się działy w pierwszym kościele. Już w pierwszym kościele. Już w pierwszym okresie, kiedy w cudowny sposób Bóg działał i dokonywał cudownych rzeczy. Tam już następowały różnego rodzaju niebezpieczeństwa i takie sytuacje zagrożenia, które miały miejsce. To było przykre i smutne, kiedy się o tym czyta, ale to jest prawda. I myślę, że te listy natchnione, które były pisane, one są też wskazówką dla nas. Bo czy w czasach ostatecznych będzie lepiej, czy gorzej? No pod tym względem niestety nic się nie zmieniło. Bym powiedział, że ciągle Kościół jest pod pewnego rodzaju pręgierzem i pewnego rodzaju zagrożeniem. Dlatego Juda, pisząc, postanowił opisać i napisać to, co widział, to, co dla niego było poruszające, a mam nadzieję, że my również zobaczymy. No oczywiście, jak już powiedziałem wcześniej, jesteśmy garstką dobrze wychowanych chrześcijan, dobrze znających Słowo Boże i pilnujących tego, co jest święte i dobre. Ale poruszamy się pośród tego świata dość szerokiego i mamy dostęp niestety przez różnego rodzaju miejsca do różnych ludzi, którzy mają różnego rodzaju usposobienia. I to jest faktem. Dlatego ważne jest to, żebyśmy zrobili kilka rzeczy. Uświadomili sobie zagrożenie, poznali te zagrożenia i zrobili coś z tym. Po pierwsze w swoim życiu. Ochronili siebie i o ile to jest możliwe, wspierali się w tej ochronie siebie nawzajem. Byśmy trwali w tej Bożej czystości, w świętości, żebyśmy trwali w Chrystusie Jezusie, poznawali Go coraz lepiej, żebyśmy doznawali pełni w Nim. Tylko chciałbym, żebyśmy rozumieli, że pełnia w Nim to nie znaczy, że wszystkie nasze marzenia się już spełnią i będzie pięknie i bezproblemowo. Że deszcz już nigdy nad naszą głową nie będzie padał, że nie trzeba będzie palić w piecu albo jeszcze inne rzeczy. A wszystko będzie. Czy ewentualnie biegać po tym. I ciężko pracować czasami. Czasami coś nam nie będzie wychodzić. Tego to jest pewna część, która jest, która będzie nam towarzyszyć. Dlatego czytałem właśnie wcześniej o tym, że doświadczenia muszą stać się udziałem każdego z nas. Juda, 3 werset. Oczywiście 1 rozdziału, bo jest tylko jeden. Ostatnio czytałem cały, więc nie będę tutaj znowu tego czytał, bo myślę, że to nie o to chodzi, żeby ciągle to czytać. Ale chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na 3 werset. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I tutaj Juda napisał bardzo ostro i bardzo mocno o pewnej bardzo istotnej prawdzie. On napisał, że o naszym wspólnym zbawieniu. Bo jesteśmy zbawieni i jest tylko jedna możliwość. Nie ma wielu dróg. Jest jedna droga. Jak napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan, jedna wiara. Jest jedna wiara. Nie ma wiele wiar. W jakiej wierze jesteś? No, jakie mogę być wierze? No. Niektórzy mówią chrześcijańskie. Ale dzisiaj wierze chrześcijańskie nic nie znaczy. Bo dzisiaj wielu ludzi mówi chrześcijańskie, ale czy to jest wiara chrześcijańska, no to możemy mieć pewne wątpliwości. Jest jedna wiara. Jest jeden Bóg. I myślę, że to jest ważne i istotne. Napisać o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Musimy pamiętać, że wiara Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni przez wiarę? To znaczy, że żeby doznać łaski związanej ze zbawieniem, musimy uwierzyć. I to jest pewien kłopot. Bo wiara zawsze jest pewnego rodzaju kłopotem. Bo wiara to nie jest oglądanie. Bo gdybyśmy oglądali, to byśmy nie musieli wierzyć, prawda? Ale zbawienie jest darem Bożej łaski na podstawie tego, co zostało uczynione przez Jezusa Chrystusa. Jego łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Tak mówi Boże Słowo, że Bożym darem jest zbawienie. Bożym darem jest ten przywilej. Bożym darem jest to, że możemy być zbawieni. Ale żeby być zbawionym, potrzebujemy uwierzyć. Wiara to jest coś więcej niż tylko uwierzenie w to, że Bóg dokonał tego dzieła odkupienia. Bo takich ludzi ja spotykam wielu. Ale to nie ma nic wspólnego z ich podejściem i ich podstawą. Czy tą gorliwością związaną z tym, żeby rozważać słowo dniem i nocą. Wręcz bym powiedział, że to jest jakiś dodatek do życia, a nie esencja. Zbawienie to jest wyratowanie. Tak? Muszę być wyratowany z czegoś do czegoś. No bo z czego jestem zbawiony? No mogę być zbawiony ze śmierci do życia, tak jak mówi Boże Słowo. Bo nie jestem zbawiony tylko z tego, że jestem niegrzeczny w niektórych rzeczach. Bo to nie chodzi o to, że jestem zbawiony z tego, że kiedyś postępowałem w taki sposób, a teraz postępować tak nie mogę. Bo mi tak zakazuje zakon Boży. Nie kradnij. Rozumiecie? To nie o to chodzi. Nie z tego jestem wybawiony. Ale ze śmierci. Z tego, że Biblia jasno i wyraźnie mówi, że wszyscy ludzie są potępieni. Że Jezus przyszedł, że się jak Jan, ostatni ze starotestamentowych proroków, ogłaszał i mówił, siekiera już jest przyłożona do korzenia. Apostoł Piotr w liście napisał, że tak jak ziemia była zniszczona przez wodę, tak w dniach ostatecznych będzie zniszczona przez ogień. I wszelkie dzieła ludzkie na niej spłoną. Nic z tego nie pozostanie, co ludzkie. A więc mówi o tym, że jest wyrok. To jest ważne, istotne, żebyśmy to zrozumieli. Bo jeżeli mówimy o wspólnym naszym zbawieniu, to mówimy od czegoś do czegoś. Bo to jest istotne. Wiara nam mówi o tym, że Bóg w swojej dobroci i miłości powiedział, skończę z tym światem. Wielu ludzi mówi, jak długo to będzie trwać, jak długo to zło będzie się plenić, jak długo ten świat będzie tak pełen chaosu i nienawiści. Tak jak chociażby dzisiaj brat wspominał, tak? Że jeden naród przeciwko innemu ciągle występuje. Nie pozwala im żyć w wolności. Jakaś mania. Zabić. Bo mnie się to nie podoba. To jest coś, co jest straszne, ale ten świat jest zły. Kiedy dotkniemy tego, co jest złe, tego, co widzimy, jak okrutni są ludzie, kiedy są w swojej złości, to możemy oglądać w historii. Możemy o najbliższej historii, kiedy wystarczy, że sięgniemy do paru tytułów związanych chociażby z II wojną światową. Jak straszny człowiek może się pobić. Jak strasznie może być zdziczały. To jest niesamowite, ale tylko człowiek potrafi być aż tak okrutny. To jest coś, co jest związane z tym, że Bóg mówi, ja tego nie będę tolerował nieskończoność. Bóg już w przeszłości pokazał swoje sądy. Bóg już w przeszłości zniósł ten świat. Bo kiedy widział, że zło jest tak ogromne, to postanowił, że zniszczy tą ziemię. Zaleje wodą. I tylko uratował kilku ludzi. Człowieka, który miał być przez ten pewien krótki czas, zanim to się zdarzy. Krótki, 120 lat. Chociaż na ówczesne czasy to było dość krótko. Nie było telewizji, tam nie było CNN, które tam patrzyło, o, wariat buduje na środku pustyni tę łódź. Nie było telegrafu, więc tak to trochę to musiało potrwać, zanim to doszło na różne miejsca. Ty wiesz, ja ostatnio byłem przy herbaty, sobie mówię, to już tak miesiąc później, ty facet tam buduje taki skansen, sobie robi łódź, mówi, ty, wszystko będzie zatopione. Tak reagowali ludzie. Byli obojętni, byli zajęci sobą, swoim egoizmem i żyli dla siebie samych. I to było coś, co było tragedią dla tych ludzi, o której nie wiedzieli nawet. Nie chcieli o tym słyszeć. Nie chcieli słyszeć o tym. I Biblia mówi o tym, że taka jest postawa ludzi. Że dzisiaj nie jest lepiej. Dzisiaj, kiedy mówimy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, kiedy mówimy o zbawieniu w Nim, to ludzie mówią, dobra, dobra, później przed śmiercią, dobrze. Na razie muszę pożyć. Jedno życie. A to jest wariacja. Na jedno życie. No dobra. Ale tak naprawdę to jest wyrok, który na siebie sprowadzają. I nie ma możliwości odwrotu. Bo Bóg dał rozwiązanie. Bóg dał rozwiązanie, tak jak była ta łódź budowana przez Noego, tak Bóg dał rozwiązanie też w czasach ostatecznych. Zbawienie jest przez arkę nieśmiertelną. Przez Jezusa Chrystusa. Tylko przez Niego. Bo na Nim Bóg położył pieczęć swoją. I zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. I w nikim innym. To On powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy. To On nawoływał, ja jestem, tu zresztą mamy, prawda, my to mamy, droga, prawda i życie. Ale faktem jest, że spotykamy takich ludzi wokół siebie. Pytanie, jak do nich przemówić? Nie wiem. Bóg musi do nich przemówić. My możemy jedynie przekazać Boże Słowo. Ale co oni z tym zrobią? To tak samo, co my. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to. Nie możemy zrzucić tej odpowiedzialności na kogoś innego. Nie możemy zrzucić. Każdy człowiek ponosi konsekwencje swoich decyzji. Dlatego tutaj mówi o naszym wspólnym zbawieniu. Dlaczego on o tym mówił? Dalej o tym będziemy czytali, bo w kolejnym wersecie jest napisane: wkradli się bowiem między was pewni ludzie, którzy coś zrobią. Przeciwiają się temu Słowu. Wyprowadzają zamęt w tym. Niektórzy mówili, że zbawieni będą wszyscy ludzie. Już wtedy głoszono niewłaściwe nauki. Że możesz robić, co chcesz. Gnostycy tak nauczali. Oddzielili całkowicie strefę fizyczną od strefy duchowej. I mówili tak. W strefie fizycznej możesz robić, co chcesz. Żyj, jak dawniej żyłeś, a gdzieś tam duchowo będziesz i tak zbawiony. To jest było kompletnym absurdem. Wchodzili oni właśnie do zborów, wchodzili do społeczności, bo to było takie bliskie, bo oni mówili o pewnych duchowych rzeczach, o potrzebie duchowości. Można powiedzieć, oni zrobili mieszankę, taki koktajl z filozofii greckiej i z filozofii i z nauki judeo-chrześcijańskiej. I zrobili taką sieczkę, że potem powstały różnego rodzaju tak zwane Ewangelie. Ewangelia Judasza, Marii Magdaleny i jeszcze wielu jeszcze innych. Oni kompletnie nie mieli nic z tym wspólnego. Ale to nic, powstało. I to jest istotne, że tak naprawdę te nauki i ta nauka, ta filozofia, ona ciągle próbuje się wepchnąć do naszych umysłów i do naszych serc. Próbuje nami zawładnąć. Ci ludzie, którzy byli wtedy i dzisiaj próbują wtargać coś z zewnątrz do naszego życia. I tylko filtr Bożego Słowa, czystego Bożego Słowa może nas oczyścić od tego. Tylko Duch Święty, tylko Jego obecność, tylko Jego prowadzenie, tylko Jego wskazówki. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że naszym wspólnym zbawieniem, o, czwarte wyskoczyło, naszym wspólnym, tak trzecie i czwarte? Dobra, da się. Naszym wspólnym zbawieniem jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. I nie ma tutaj żadnego rozdźwięku. Jeżeli ono jest, to musimy zadać sobie pytanie, w czym? Dlaczego? Z czego ono wynika? Z jakiej lekcji wynika rozbieżność, jeżeli chodzi o nasze wspólne zbawienie? To znaczy, że Słowo Boże jest podzielone? Nie. Słowo Boże jest trwałe, pewne i jasne, o czym mówi. Bo tu jest napisane, że Bóg dał wiarę raz na zawsze świętym. Jedną prawdziwą prawdę. Ona jest niezmienna. My nie mamy kilku różnych wersji, ale mamy jedną wersję prawdy. Ona jest prosta i jasna, czytelna. Że ziemia i dzieła ludzkie spłoną. Że zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Nie możemy rozmiękczać tej prawdy. Chcielibyśmy. Chcielibyśmy czasami w przypływie takiej sympatii do ludzi, którzy Ewangelii nie znają. W przypływie takiej dobroci wypływającej z naszego serca. Ale sobie pomyślę, czy moja dobroć ma być bardziej dobra od Bożej dobroci, który jest Bogiem miłości? Pomyślmy. Czy moja dobroć jest bardziej dobra od Bożej dobroci? To ja będę mówił, Boże, ja chcę być bardziej dobry niż Ty? Bo mi żal? Żal. A Bogu nie żal? Czytamy w Ewangelii, że kiedy Jezus zapłakał nad Jerozolimą, tyle razy próbowałem i posyłałem do Ciebie moje słowo, a wyście nie chcieli. Ja wierzę, że Bóg w swojej dobroci i miłości przez Ducha swojego Świętego nie chce, żeby ktokolwiek był niezbawiony. Bo Bożą wolą jest to. Ale Bóg nie robi tak. To też jest kolejna jakaś rzecz, która gdzieś się przykleja. Że Bóg, kiedy my się pomodlimy o zbawienie kogoś, że Bóg kogoś przymusi do zbawienia. Jakbyśmy chcieli, żeby tak Bóg przymusił. Kiedyś nawet był taki okres, ja pamiętam, gdzieś czytałem taką książkę wydaną w jednym z amerykańskich zborów. Tam zawsze płyną różne nauki, dobre i złe. Taki miszmasz. I tam była taka ciekawa rzecz, że oni w jednej społeczności opisali to jako takie doświadczenie. Że brali na celownik człowieka i modlili się o jego zbawienie, żeby Bóg tam zrobił ciach, żeby tak ten uwierzył. I nawet posługiwali się świadectwami. Żeśmy sobie myślałem, coś mi nie gra. Że Bóg zmusza kogoś do zbawienia. My chcielibyśmy, kiedy widzimy wokół siebie tych, którzy są nam bliscy w sercu, chcielibyśmy, żeby oni doznali zbawienia. I chcielibyśmy, żeby Bóg ich zmusił. Mówię, Boże, no zmusił wreszcie. No. Co ci szkodzi? Tam jedną osobę zmusisz. Bóg musiałby zmienić swoją zasadę, musiałby wtedy wszystkich zmuszać. Mógłby to zrobić? Czy Bóg mógłby zmusić wszystkich do zbawienia? Naszego wspólnego. No to po co te drzewo dobra i zła w tym ogrodzie? To mógł to od razu zrobić. Gdyby chciał zmusić człowieka, to by nie było drzewa dobra i zła. Nie byłoby tej całej historii, bo po co? Dla kaprysu? Dla zabawy? No nie. Bóg nie jest kapryśny, się nie bawi z nami. Ale Bóg chce dać życie tym wszystkim, którzy przyjdą na ten świat. Oczywiście, my nie możemy sądzić i powiedzieć, kto będzie zbawiony albo nie. Na podstawie swoich obserwacji albo swoich przemyśleń. Bo my nie znamy wszystkich historii, nie znamy serca człowieka. My jesteśmy trochę podobni, no, czy możemy w niektórych sytuacjach być podobni do opisanego w Starym Testamencie Samuela. A wiemy, że Samuel był bliski Bogu. Bóg do niego mówił. Był prorokiem Bożym, był kapłanem, był do tego powołany, jego całe życie było związane z tym, że Bóg do niego mówił. Ale zobaczcie tą historię, że kiedy poszedł namaścić na króla, nie wiedział, kogo z synów Isaego ma namaścić, to wybierał według swojego sposobu myślenia. Pomyślał sobie, że ten się nadaje. Ale Bóg powiedział, nie nadaję się. Mam kogoś innego. I w końcu musiał mu powiedzieć. I powiedział mu Bóg, i to jest dobre, że Bóg do nas mówi. Również chce mówić. Powiedział do niego, ty patrzysz na co ja patrzę. Nie patrzysz na to, jak ja patrzę. Ja patrzę na serce. Dlatego ważne jest to, żebyśmy nie osądzali, bo nie o to, nie w tym rzecz. Nawet Juda mówi, żebyśmy tego nie robili. Wręcz przeciwnie, żebyśmy starali się wyciągnąć z niewoli kogoś, kto się w niej znajduje. Po co? Żebyśmy doznali tej cudownej prawdy naszego wspólnego zbawienia. Wspólne zbawienie. To nie chodzi, że wszyscy w kupę będziemy razem zbawieni, jak się będziemy za ręce trzymać. To chodzi o to, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. Tak mówi Boże Słowo. Nie ma imienia danego nam, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko w Jezusie Chrystusie. Wielką łaską jest to, że daliśmy posłuch Słowu. Że Duch Święty przez swoją łaskę, przez mądrość swoją otworzył nam oczy na tą cudowną prawdę. I mogliśmy uznać naszą bezradność, nasze miejsce przeznaczenia razem z innymi. Ale usłyszeliśmy, że jest nadzieja, że jest coś, co jest pewnego rodzaju ważnym elementem w Bożym dziele odkupienia. Że Bóg jest zainteresowany tym, żeby podzielić się swoją miłością, swoim pokojem, miejscem, które przygotowuje dla tych, którzy Mu zaufali. I to jest cudowne, że możemy Mu zaufać, że możemy do Niego przyjść i powiedzieć, Boże, sam siebie nie zbawię. Sam to jedynie mogę być potępiony. Bez Ciebie nie dam rady. Bez Ciebie jestem nikim. Jestem tylko grzesznikiem. Ale w Tobie jest moja nadzieja i moja moc. Dlatego będę pamiętał, że moje zbawienie jest dzięki Twojej dobroci. Nie na podstawie tego, co ja sobie wydumam, ale na podstawie tego, co Ty uczyniłeś. Naszym wyznaniem wiary co tydzień jest to, co robimy przy tym stole. To jest nasze prawdziwe i autentyczne wyznanie wiary. Kiedy bierzemy ten chleb, kiedy pijemy to wino, przyznajemy się i ogłaszamy, że nasze zbawienie jest w Nim. I to jest cudowna prawda, o której mówi tutaj Juda. On mówi o tym, żebyśmy o taką wiarę walczyli, taką zachowywali. Bo wiara w tą prawdę, trzymali się jej jak kotwicy, jak mówi Boże Słowo. Nie odpuścili, żeby nam nic i nikt tego nie wyrwał, żeby nikt nas nie ograbił z tej cudownej prawdy. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Ale wiara to też jest wskazówka, to też jest kierunek, to też jest wiara, która mówi do nas przez swoje słowo. A teraz, kiedy mi uwierzyłeś, ale teraz, kiedy zostałeś zbawiony, to Jezus mówi, pójdź za mną. To Jezus mówi, pójdź za mną. To Jezus mówi, chodź moimi śladami. To Jezus mówi, bierz przykład ze mnie i postępuj tak, jak ja postępuję. A więc żyj według zasady. Żyj na podstawie tego, o co głosi moje słowo. A co mówił Jezus? Jakie nauki przekazywał Jezus? Jakie prawdę przekazywał Jezus? Jezus mówi przede wszystkim o tym, żeby przyjąć tą cudowną i istotną prawdę dotyczącą tego, że nasze życie jest życiem, które ma podlegać przemianie. W kazaniu na górze czytaliśmy jakiś czas temu te fragmenty dotyczące tego, co jest tam opisane i co dotyczy bycia błogosławionymi, szczęśliwymi. Szczęśliwy ten, tak? Szczęśliwy ten. I to jest jedna z elementów wskazówek. To jest jeden z ważnych praw dotyczących tego, co to znaczy być człowiekiem Chrystusa. Co to znaczy być uczniem Chrystusa? To znaczy być człowiekiem, który podejmuje wyzwanie, że słucha to słowo i staje się jego wykonawcą. Że bierze to słowo i je wykonuje. I to jest jeden z podstawowych elementów powołania Bożego i tej potrzeby bycia człowiekiem, który chodzi za Chrystusem, który chodzi w Jego obecności. Ale tak jak powiedziałem, są pewnego rodzaju ostrzeżenia, o których mówi apostoł Paweł. I tutaj Juda. Tutaj Juda pokazuje, jakbyśmy tutaj sięgnęli po kolejne wersety. Teraz byśmy sięgnęli do tego czwartego. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, które łaską Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite, o czym on mówi. Mówi o tym, że pośród ludzi wierzących w pierwszym wieku znaleźli się tacy, którzy zapierają się Pana Jezusa Chrystusa. Którzy sprzeciwiają się. Którzy bezbożni, którzy łaskę Bożą obracają w rozpustę. I możemy znaleźć w różnych fragmentach Bożego Słowa takie ostrzeżenia. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, mówi, żeby Bożej łaski nadaremnie nie brali. Tak? W innym miejscu jest mowa o tym, że tak naprawdę apostoł Paweł, Jan w swoich liście pisze też o tym, że są tacy, którzy znaleźli się tam i zaprzeczają temu, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że przyszedł w ciele. To akurat jest jedna z nauk, która tam krążyła. Wątpliwości. Że dzisiaj nie mamy wiele różnych takich teorii mówiących o tym, że Jezus akurat nie jest Synem Bożym. To jest jeden z elementów, które już wtedy miały miejsce. Ja mówię o tym, że tak naprawdę jedna z podstawowych rzeczy, która ma bardzo istotne znaczenie, jakkolwiek by tego nie nazwać, to to, że Jezus Chrystus jest umniejszany, zasłaniany. Ja wierzę, że to jest celem diabelskim. Bo kiedy tracimy Jezusa z centrum, tak naprawdę tracimy to, co jest istotne i prawdziwe. Tak ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który jest w ośrodku. On jest takim sceptykiem, niewierzącym. Jeden z niewierzących. Akurat mieliśmy okazję, żeby wreszcie porozmawiać. I on tak mówi, że on nie wierzy w tego Boga chrześcijańskiego. I tam wymienię, ale w jakiego? Ja go zadałem mu proste pytanie. W jakiego Boga nie wierzysz? I on tam wymienia różne cechy. Nie będę wchodził w szczegół. Ale ja mówię, wiesz, ja też takiego nie wierzę. I on zaczął wymieniać, że on jednak ma sobie, zdaje sobie sprawę, że jest siła jakaś wyższa, jak to jest w 12 krokach AA. A więc postanowił, że będzie mówił o sile wyższej. I wymienił cechy siły wyższej. Ja mówię, wiesz, piękne te cechy siły wyższej, do której się zwracasz bezosobowo, ale ona jest bardzo osobowa. Akurat te cechy uznałbym i powiedział, że przyłożyłbym je do Jezusa Chrystusa. Więc w czym masz problem? Nie chcę uznać władzy i panowania Jezusa Chrystusa. To jest jego problem, że nie chce uznać władzy i panowania Jezusa Chrystusa. Pytanie czemu? Upór, złość, nienawiść i wiele jeszcze innych rzeczy. Ale nie chce. Boi się, że coś straci. Boi się, że z czegoś będzie ograbiony. Zwróćcie uwagę, jak często, kiedy słyszymy, oddaj wszystko Jezusowi, że się boimy. Strach nas ogarnia. To tak jak pamiętacie z tym bogatym człowiekiem. Wypełniam przykazania, robię wszystko, ale czegoś mi brakuje. Idź, rozdaj to i pójdź za mną. I oczy zasmucone. I myślę, że czasami jest tak, że my jesteśmy o pewien krok, Duch Święty nas prowadzi, Bo Duch Święty wierzy, że jeżeli szczerze do Niego przychodzimy w modlitwie, sprawujemy nasze wspólne zbawienie, uwierzyliśmy Jezusowi, Bóg mówi do nas przez swoje słowo, to teraz co nam pozostaje? Zaprzeć się Pana Jezusa Chrystusa lub pójść i zrobić to, co o czym mówi. On jest Panem i Władcą, czy nie? Albo jest Panem i Władcą, albo nie. Jeżeli pokazuje i mówi, zrób krok, ale my się boimy. Jak często się boimy. I wtedy cofamy tą i nie robimy właściwego kroku. I to jest coś, co jest jedna z bardzo ważnych lekcji, która jest związana z Bożą łaską i z Bożą dobrocią. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy też o tym pamiętali, gdzieś w swoich sercach nieśli tą szczególną prawdę, że tak naprawdę Jezus Chrystus jest Panem i Władcą. Jemu została dana wszelka władza i wszelka moc. Czy On chce tego, co jest dobre dla nas? Tak. Czy to jest zawsze takie, jakbyśmy sobie życzyli? Nie. Z czasem człowiek mądrzeje i rozumie to. I sami o tym wiecie, ci, którzy dłużej idą, że to jest pewnego rodzaju doświadczenie. I tutaj Juda próbuje przypomnieć i mówi, ja chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. To jest, myślę, to słowo do czwartego. Że tak naprawdę ci ludzie wkradli się, żeby coś zrobić podobnego, co było na drodze do Egiptu. To jest niesamowita lekcja. Ja z tego bardzo dużo czytam, bo tam jest tak wiele informacji, takich bardzo praktycznych, takich rzeczywistych. Kiedy ci ludzie byli poddawani różnego rodzaju doświadczeniom, bo myślę, że w tych momentach jest najtrudniej. Jakub mówi z radością wielką, ale nasze doświadczenia wyglądają czasami jak właśnie tych ludzi chodzących po pustyni. Przychodzi doświadczenie, a my z wielką radością przyjmujemy. Wyobrażacie sobie to? Kiedy Izraelici mówią, aleluja, nie ma wody. Po raz drugi. Pamiętacie? Bóg jest wielki. Dał nam wodę. Nie mamy znowu. Znów będziemy cuda oglądać. Tak wołali? Powiedzieli, umieramy. Oni nie wierzyli. Nie, to już koniec. Nie damy rady. Jakże często właśnie są takie momenty w życiu naszym, że nasza radość się w płacz zamienia, kiedy powinna być radością. To jest niesamowite, ale właśnie to jest istotne, że jedną z podstawowych rzeczy to jest to, żeby pozbawić wiary i ufności. To jest coś, co jest taką odwrotnością. No rozumiem, drugi raz mogli jeszcze narzekać. No ale trzeci raz? Właściwie to już czwarty, bo pierwsza to była gorzka woda, prawda, zamieniona na słodką. Później było to walnięcie w skałę, pierwsze, drugie. No za trzecim razem? To już powinni skakać z radością. Zobaczycie, za chwilę Pan objawi swoją wielkość po raz kolejny. On jest niesamowity. Bo gdyby tak uwierzyli, to jakby weszli, bo tam jest też napisane, nie? Dalej będzie o tym. O tym też będzie wspominał, że kiedy weszli Izraelici do ziemi obiecanej, by zrobić wywiad i wrócili, to przyszli by powiedzieli, jakcie, ale ziemia, patrzcie jakie owoce. Są tam wrogowie, ale Pan jest z nami. Zobaczcie, dał nam wodę, dał i zwyciężyliśmy. Bardzo lubię wtedy czytać sobie o Dawidzie. O Dawidzie, który przyszedł, żeby zobaczyć, jak sobie radzą jego bracia starsi. powiedział, nie może tak być, że ten dryblas będzie Panu Bogu ubliżał. Bracia powiedzieli, idź ty Kajtek, spadaj stąd i tam tę trzutkę sobie tam karmię. Ale w końcu jakoś się przebił. Nie, jakim to cudem ten młody, rumiany chłopczyk się przebił i stanął przed Saulem. No to też Boże zrządzenie. I kiedy stanął przed Saulem, powiedział, ja pójdę i go załatwię. On powiedział, ty? Nie dasz rady. Mówi, jak nie dał rady? On już miał doświadczenie. On powiedział tak, ojciec mi kazał strzec owiec. I byłem wierny. I byłem wierny. Bo kiedy przyszedł lew, to się rzuciłem na niego i rozdarłem mu paszczę. Kiedy przyszedł niedźwiedź, żeby ukraść z tych owiec, które zostały mi powierzone, to go zabiłem. To ten Filistyńczyk kim jest? Bogu żywemu ubliża. Rozumiecie? On zebrał doświadczenie i to doświadczenie połączył z pewną sytuacją, w której się znalazł. I powiedział, nie ma szans. Co my zbieramy, kiedy przychodzi doświadczenie? Lęk? Obawę? Niepewność? Czy doświadczenie tego, że Bóg był z nami wtedy? Dlaczego ma być teraz? Nie może być z nami. A, już wiem. Bo po drodze parę rzeczy żeśmy nabroili. Nie byliśmy grzeczni tak do końca. Spojrzeliśmy się w lustro Słowa Bożego i mówimy, ty grzesznik, co myślisz, że teraz ci Bóg pomoże? Wtedy ci może pomóc, wtedy jeszcze byłeś wierzący, a teraz już nie. Ale Bóg tak nie patrzy. Bóg wręcz przeciwnie, mówi, przyjdź do mnie, przyjdźcie do mnie. Mamy rodownika. Jeżeli by kto zgrzeszył, to nie mamy czekać, ale mamy przybiec do niego i powiedzieć, ojcze, przepraszam, pomóż mi odwrócić się od tego. Daj mi mądrość, żebym nie wchodził znowu w to świństwo. Żebym żył w wolności. Żeby wolność była moim udziałem. I to jest cudowne, że Bóg w ten sposób chce nas ciągle na nowo przytulać. Potrzebujemy tego. Ale Bóg chce, żebyśmy podjęli decyzję, nie tylko przytulanie. No dobra, dobra. No dobra, no grzesz dalej, dobra, tak się połaskoczę. Bo to trochę przypomina, wiecie, jak wielu ludzi idzie do spowiedzi w kościele tradycyjnym. Jak tu przyszli, tacy wyszli. Ale chodzi o to, że tak naprawdę Bóg swojej łasce i dobroci chce postawić nas o krok wyżej. Spójrzmy na to. On już do tej pory nas prowadził. Z tylu różnych sytuacji nas już wyprowadził. Czy nie ma, jego ręka jest za krótka, żeby dalej czynić? Pomyślmy o tym, że mamy po swojej drodze zwycięzcę. Zwycięzca. On zwyciężył. Kto zwyciężył? Zwyciężył śmierć, grzech. I zwyciężył diabeł. Zwyciężył zło. I ma wszelką władzę. Bo Biblia mówi, że całe niebo jest pełne Bożej obecności. Jemu dana jest wszelka władza i wszelką moc. I te słowa, które powiedział Jezus, że nie ma rzeczy niemożliwej dla Boga. I nie ma rzeczy niemożliwej dla wierzącego, który ufa Jemu. Ale pierwsza podstawowa rzecz, że nie ma rzeczy niemożliwej. Wystarczy jedno Jego słowo. Czemu tego nie robi? Żebyśmy byli uszczęśliwieni doświadczeniami. Boże, znowu wody nie ma. Aleluja. Jak w cudzysłowie powiedzmy sobie o swojej wodzie. Ale wiem, że jesteś ze mną. Ale wiem, że Twoja ręka nie jest za krótka. Ale wiem, że troszczysz się o mnie. Ale wiem, że chcesz do mnie mówić. I potrzebujemy zanurzyć się w tej prawdzie wiary. Ona nie jest skomplikowana. Wiara naprawdę nie jest skomplikowaną, ale wręcz prostą rzeczą. Tak samo to, co związane jest ze słuchaniem Słowa Bożego. Niech Bóg nam pozwoli jeszcze w tym liście Judy moglibyśmy siedzieć jeszcze długo, ale nie chcę was zamęczyć. bo to później będzie ze szkodą dla nas wszystkich. Żebyśmy się nie przejedli, tak? Tak trochę pojemy, potem znowu będziemy jedni. Niech Bóg nas błogosławi i prowadzi. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty w swojej dobroci i łasce masz tak wiele dla nas. Tak wiele cierpliwości, tak wiele wyrozumiałości i tak wiele dobroci. Dałeś nam, Panie, swoją obecność. Dałeś nam swoje słowo. I za to Ci dziękuję, że to słowo jest pomocą nam. Bo gdyby nie one, to te różni ludzie, którzy przyszli jako ludzie nazywający się chrześcijanami, o których gdzieś spotykamy w tym świecie, to moglibyśmy już dawno zbłądzić. I dziękuję Ci, że też wyrywasz nas z takiego błędnego myślenia, które gdzieś tam było zakorzenione w dzieciństwie naszym. Często uczono nas pewnych dziwnych obrazów o Tobie. Uczono nas, że jesteś Bogiem srogim, niedostępnym, obcym. Że nie możemy Twoją drogą sami iść. Ale Ty powiedziałeś, że dane nam jest wiedzieć i poznać. Dane nam jest objawienie Twoje. I dane nam jest prawda Twojego słowa. Dane nam jest to, co związane jest z tym, co jest nieprzemijające. I wieczne. Z Jezusem Chrystusem, który jest naszym Panem i naszym Odkupicielem. Za to jesteśmy Ci wdzięczni. Tak potrzebujemy być strzech naszych serc i naszych myśli w Duchu Świętym. Udzielaj nam mądrości, bo tego potrzebujemy. I takiej ducha odwagi i mądrości. Ale też proszę Cię o to, żebyś mówił do nas przez to Słowo. Żebyś też dał głód tego Słowa i pragnienie poznawania Go coraz wyraźniej. Amen.
Amen. Panie, że dzisiaj